Słuchają Państwo radia TOK FM. Jeszcze raz dzień dobry, mówi Paweł Sulika. W studiu witam już zapowiadanego gościa. Jest z nami pan Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny, językoznawca. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeden z tygodników w naszym kraju w ubiegłym tygodniu, czy to już dwa tygodnie temu, w dużym tekście opisał taki, krytycznie opisał taki styl życia w Polsce, połączył to z, ze światem wartości i chodziło o ludzi określonych jako lemingi. I teraz zadajemy sobie pytanie, jak to jest, że lemming teoretycznie jest w skrócie prawicową odpowiedzią na określenie moher, prawda, które określają niby osoby o konserwatywnych poglądach. Tylko że pytanie brzmi tak, skoro moher to moherowe nakrycia głowy, to lemming to przecież zwierzę. To jak to się ma do siebie? Cóż to za odpowiedź?
Ojej, jest taki mit, zupełny mit, bo nie jest to do końca prawdą, że lemingi popełniają masowe samobójstwa wtedy, kiedy jeden z lemingów leci na ten stok, spada do morza i potem za nim biegną te inne lemingi i też spadają. To oczywiście jest z pewnej bajki disneyowskiej. Nijak się to ma do rzeczywistości, natomiast utkwiło to w pamięci prawicowym komentatorom, którzy w Ameryce zaczęli nazywać zwolenników Partii Demokratycznej już dosyć dawno temu, nie wiem, może 10, może już 20 lat temu, lemingami. I nasza prawica, która być może, zresztą nie tylko prawica, z oryginalnością tutaj myśli politycznej niewiele ma wspólnego, przyjęła to za prawicą amerykańską i również zaczęła na określenie tych, którzy oni uważają za lewicowych, czyli zwolenników Platformy Obywatelskiej, używać sformułowania lemingi. Co ciekawe, te lemingi funkcjonują w języku przede wszystkim na określenie zwolenników Platformy Obywatelskiej, a nie na przykład zwolenników SLD. To jest bardzo ciekawy efekt. Natomiast tutaj to przede wszystkim zostało używane w tym kontekście. Możemy powiedzieć, że tutaj użycie lemminga jest metaforą. W przeciwieństwie do użycia mohera, które jest z kolei metonimią. Co to znaczy? Metafora to jest wtedy, kiedy używamy jednego określenia tylko dlatego, że coś, co było wcześniej odniesieniem tego określenia, typu lemming, wydaje nam się, że ma pewne cechy wspólne. Na przykład, że zwolennicy Platformy Obywatelskiej też by za swoją partią skoczyli w przepaść. Natomiast jeżeli mówimy o moherze, to metonimia polega na tym, że mam pewną, na przykład mamy pewną grupę, jest grupa duża, w tym jest grupa mała i ta, czy na przykład jest rzecz mała w dużej rzeczy, którą zaczynamy tą rzecz małą określać całą rzecz dużą. Przykład z języka. Kiedy mówimy Tel Awiw się na coś zgodził, mając na myśli cały Izrael, albo Londyn zaprzecza, mając na myśli Wielką Brytanię. I troszeczkę na tej zasadzie zaczęły funkcjonować mohery, ponieważ panie nosiły berety moherowe, zaczęły te mohery funkcjonować w odniesieniu do całych grup właśnie w tym momencie ludzkich.
Słuchacze zgłaszają nam różne problemy językowe od czasu do czasu i na przykład na naszej antenie usłyszeli, że Norwegowie coś zrobili, ale chwilę później usłyszeli, że Norwegowie coś zrobili. Co się dzieje z naszym językiem, że my nie jesteśmy, nie mamy już tej pewności, tracimy tą pewność? Czy się mówi Norwegowie czy Norwegowie?
Mówi się i tak, po prostu niektóre formy są oboczne. To znaczy, można powiedzieć jakoś tam, można powiedzieć inaczej. Tak jak kiedyś była legalna tylko forma meł, a teraz jest również legalna, czy można powiedzieć, mielił. Natomiast oczywiście w niektórych kontekstach można powiedzieć kotlet mielony, ale chociaż forma mełty jest dozwolona, to nie w kontekście kotleta. Więc chodzi o to, że jak sobie popatrzymy na formy językowe, to bardzo często mamy do czynienia z obocznościami. A ludzie chcieliby, żeby było coś czarne, białe. Wolno, nie wolno. Tymczasem można powiedzieć i wieczoru, i wieczora. Można powiedzieć i Norwegowie, i Norwedzy. I obie te formy są legalne.
A skoro jesteśmy w radiu, no to pytanie podstawowe. Jak to jest z tym radiem? Odmieniać, nie odmieniać? To coś znaczy, jak
to już się od dawna odmienia. Jak popatrzylibyśmy sobie, to jest coś takiego jak pewne nasze zachowania językowe, które są zupełnie naturalne. Kiedy w Polsce dostajemy słowo kończące się na o, to zupełnie naturalnie zaczynamy go odmieniać. I pół biedy, jeżeli to jest radio, radia, bo tutaj spokojnie można sobie pozwolić na to, ale czasami zdarzają się słowa typu kakao i wideo. I teraz zrobiłem kakao, bardzo prosto można powiedzieć, ale o czym mówię? I tutaj język nasz chciałby zrobić to analogicznie na przykład do koło. O kim? O kole. A tymczasem tam nie ma eł, które pozwoliłoby powiedzieć o kakale, prawda? Więc w tym momencie trzeba powiedzieć odtwarzaczu wideo, czy magnetowidzie wideo, jak to kiedyś, kiedy jeszcze były te urządzenia, albo z kakaem, no o kakao. Więc tu w tym momencie brakuje nam tych odniesień, ale to tylko dlatego, że ta zbitka AO nie występowała naturalnie w języku polskim. Więc nasz język, nasze przypadki nie wiedzą. Ta struktura, która tworzyła się wtedy, kiedy nie było tych zbitek, nie wie, co z tym począć. I tutaj wchodzą w gry, jakby wchodzą do gry językoznawcy, wchodzi Rada Języka Polskiego, która wyrokuje, co w takim wypadku należy zrobić. Ale Rada Języka Polskiego po jakimś czasie może zdanie zmienić. I co wtedy?
Śledzić na bieżąco.
Tak.
Jeśli mają stronę internetową w miarę często aktualizowaną, to każdy operując
językiem
polskim.
Zresztą czasami, pamiętajmy, czasami te zalecenia też nie do końca potwierdzają się, nie do końca są zbieżne z intuicjami Polaków. Ja pamiętam, w latach, pod koniec lat 90., jak zaczynałem studia, zresztą na dziennikarstwie na UW, nabyłem sobie zielony, gruby słownik poprawnej polszczyzny profesora Markowskiego, w którym były rzeczy, które mnie troszeczkę szokowały. Po pierwsze, na przykład forma klonku się pojawiła jako forma, która była, powiedzielibyśmy, zatwierdzona przez językoznawców, co było sprzeczne z moją intuicją, ale pół biedy. Jak był prezydent wówczas Jacques Chirac, z kim, z czym rozmawiam? Z Jacquesem Chiraciem. Markowski zalecał zapisywanie tej formy w swoim słowniku jakiem. J-A-K-I-E-M. No, jako żywo nie widziałem nigdy w żadnych mediach zapisywanego tego w ten sposób. Media zapisywały to, jeżeli już musiały, jakbyśmy to przeczytali, z Jackuesem. Nikt nie zapisywał tego z jakiem przez K. Natomiast taka była forma podawana przez oficjalnie zatwierdzony słownik poprawnej polszczyzny profesora Markowskiego.
No, powiedział pan przed chwilą, że był pan trochę zszokowany. Czy często się pojawiają takie zarzuty, że zestawienie trochę zszokowany jest wątpliwe, dlatego że łączy ogień z wodą i nie powinny być używane?
Tak, ale my wiele jakby takich określeń używamy nie tylko dlatego, że one powinny lub nie powinny, tylko dlatego, że bardzo często chcemy mówić barwnie. To znaczy, kiedy mówię zszokowany, to oczywiście to jest znacznie mocniejsze niż kiedy mówię zaskoczony. Kiedy, chociaż z drugiej strony zaskoczony to nie jest do końca to, co zszokowany. Ale kiedy mówię troszeczkę zszokowany, to znaczy, że teoretycznie byłem coś więcej niż troszeczkę zaskoczony. Ale zaskoczenie jest, kiedy na przykład, powiedzmy, taki profesor zrobiłby coś zaskakującego, niezwiązanego ze swoją branżą. Typu rozebrałby się i zaczął biegać po mieście, ludzie byliby zaskoczeni. Może również szokowani, co niektórzy,
chyba,
ale większość byłaby...
nudystyki, tak. Wtedy mógłby.
Natomiast zszokowanie, bycie zszokowanym, szok, wiąże się przede wszystkim z tym, że ja jestem przywiązany do jakiejś normy. Na przykład normy, która mnie w tym momencie obchodzi, na przykład normy językowej, i w tym momencie mnie zaskoczyłoby, gdyby moja mama tak mówiła, ale kiedy profesor tak mówi, czy profesor tak zaleca, to mnie to już szokuje.
Znów musimy zdać się teraz na naszych nieocenionych słuchaczy, słuchaczy Radia Tok FM, którzy zgłaszają taki tu oto problem. Dwie równoprawne formy, albo równie często używane, czy która z nich jest poprawna, albo też warta użycia. Jedna brzmi tak: chciałem tobie coś powiedzieć, druga: chciałem ci coś powiedzieć.
No absolutnie, chciałem ci coś powiedzieć jest w tym kontekście jedyną legalną formą. Tobie chciałem coś powiedzieć, ale chciałem ci coś powiedzieć. Gdyż w języku polskim niektóre, powiedzielibyśmy, zaimki, zmieniają formę w zależności od tego, w którym miejscu pojawią się w zdaniu. I to jest coś, do czego musimy się przyzwyczaić. Mnie dał ten prezent, ale dał mi ten prezent. Co ciekawe, takie formy są zalecane słownikowo.
Także, drodzy słuchacze, proszę sobie notować bardzo wyraźnie, bo to naprawdę niezbędne rzeczy teraz mówimy.
Może ja powiem tak. Oczywiście, jeżeli chodzi o wszystkie formy, to pamiętajmy, że nawet większość językoznawców z Rady Języka Polskiego prawdopodobnie nie ma wszystkich, totalnie wszystkich form w głowie, więc wtedy posiłkują się ze słownikami. Gdybym wiedział, też bym taki słownik ze sobą przywiózł.
Ale dobrze, co sprawia, że jakaś forma prędzej czy później staje się na tyle popularna, że zostaje uznana? Czy...
Nie. Nie ma takiej, że jest na tyle popularna. Jest na przykład forma włączam.
I teraz, włącznikiem, jak mówiła moja pani od Polskiego.
I teraz chodzi o to, że ta forma jest bardzo popularna, była już prawdopodobnie 20 lat temu bardzo popularna. Dlaczego? Bo ona bazuje na pewnego rodzaju takich analogiach w języku polskim. Jest włączyć, jest dokonane. Tak? Ja włączyłem. Mhm. No ale teraz chciałoby się powiedzieć, nie włączam, tylko włączam. Tak jak na przykład jest doszkolić, a ludzie tworzą formę doszkalać. Mhm. I w tym momencie tam też o zmieniło się w a, we wcześniejszej sylabie, ale ponieważ to a można zapisać, to tę formę, ta forma nam się w głowie mieści. Mimo, że teoretycznie tam jest szkoła, która była źródłem i w tej szkole nie powinno się, gdybyśmy byli bardzo wielkimi purystami, zmieniać w o w a, prawda?
Czyli my tropimy i eksterminujemy ciągle włączanie, bo nie ma włączników, prawda?
No, nie. Ale tak samo nie ma szkały, czy szka, ale jest doszkalać, prawda? Uh-huh. Jest szkolić, doszkalać.
No ale my tropimy to i mówimy, że to jest
bo nie ma jak zapisać tego a.
No dobrze, no, ale to non-stop funkcjonuje. To czy nie lepiej powiedzieć sobie, dobrze, no to niech Rada ustali, że trudno, skoro większa część Polaków tak mówi.
To nie do mnie pytanie, tylko do profesora Miotka, Bralczyka czy Markowskiego, bo oni w przeciwieństwie do mnie mają tam coś do powiedzenia.
No, ale
ja
dobrze,
mogę co najwyżej streścić to, co oni gdzieś tam kiedyś ustalili i jakie są tutaj wytyczne.
Ale bardzo często zdarzają się sytuacje, że przez dekady używana forma, która na początku jest uznawana za błędną, później wchodzi już na trwałe do języka, no i mówi się, dobrze, to przyjmijmy, że tak będzie. Na pewno są takie historie.
Ba! Czasami jest tak, że nawet poprzednia forma staje się, zostaje uznana za błędną. Mhm. To znaczy, że wchodzi nowa i jakbyśmy popatrzyli sobie na rozwój języka, to tak jest. A zresztą wszyscy pamiętamy takie reformy, które w Polsce na przykład były kontrowersyjne, na przykład pisownia nie z imię słowami. Przecież to było tak, że bardzo długo zawsze trzeba było pisać nie oddzielnie. Potem weszło zalecenie, że należy to robić łącznie. Ale dużo ludzi, którzy uczyli się pisać w czasach, kiedy absolutnie trzeba było to robić oddzielnie, do dzisiaj piszą nie idący. No właściwie jak to napisać razem, no? A jednak, jak popatrzymy sobie, są głębsze zmiany. Rada Języka Niemieckiego kilkanaście lat temu zrobiła zalecenie dotyczące pisowni S i szarfy z S. I to było tak, że w ogóle wcześniej było to troszeczkę na zasadzie historycznej. Tu pisano w tym miejscu szarfę S, tu S i tak dalej. Tam ujednocili, stwierdzili, że w tym i w tym miejscu należy zawsze pisać S. W tym i w tym miejscu szarfę z S. I połowa Niemców tego nie przyjęła. Do dzisiaj część gazet pisze po staremu, po swojemu, stwierdzając, że to jest reforma, która absolutnie gwałci historię języka niemieckiego.
Wow. Dobrze, wróćmy do XIX wieku, wieku, w którym wiele ciekawych rzeczy się działo, ale między innymi...
Więcej niż dzisiaj w języku. A dlaczego? Mhm. Bo badania wskazują, że od wejścia w życie mediów, tych, powiedzmy, mass mediów, gdzie można się komunikować w obie strony, już wejście mass mediów, telewizji i radia spowolniło zmiany w języku. A wejście internetu właściwie sprawiło, że te zmiany, do tych zmian dochodzi znacznie, znacznie wolniej. Mhm. Nam się wydaje, że język szybko się zmienia, okazuje się, i dotyczy to przede wszystkim takich języków, które są duże.
Czy dobrze rozumiem, że paradoksalnie w XIX wieku szybciej zmiany następowały w języku?
A najszybciej następowały zmiany w językach, na przykład w V, VI wieku. Przecież w ciągu 300 lat z łaciny ludowej były w stanie wytworzyć się takie języki jak hiszpański, portugalski, francuski, włoski. Mhm. W ciągu 300 lat, dlatego że była izolacja. De facto ludzie, którzy wcześniej się komunikowali w jednym języku, ponieważ upadło Imperium Rzymskie, było trudno się komunikować, były wojny, ludzie mało się przemieszczali, języki zaczęły się szybko zmieniać. Tak jak geny w małych społecznościach szybciej ewoluują, tak samo języki w społeczeństwach odizolowanych szybciej się zmieniają. Im większe jest społeczeństwo, im większy jest kontakt, im większy jest nacisk, na przykład dzisiaj jak ludzie piszą, to ludzie piszą i mają na przykład w oficjalnych tekstach, od razu sprawdza im pisownię, program sprawdzający pisownię. Kiedyś, jak zmieniała się pisownia, to dlatego, że ludzie popełniali błędy i zaczynali dalej te błędy powielać. I tak jak na przykład języki portugalski i hiszpański mają na przykład końcówki w czasie przeszłym, w tym czasie tak zwanym niedokonanym, mają końcówki ba lub wa. I teraz w zależności od tego, bo w hiszpańskim tak naprawdę B i W wymawia się tak samo. Ale powiedzmy, że w języku hiszpańskim zapisuje się tę końcówkę ba, a w języku portugalskim VA. I teraz chodzi o to, że teraz, gdyby te języki ewoluowały w dobie internetu, to w ogóle byłyby ciągle jednym językiem, bo by ustalono, czy to pisać B, czy V i tak dalej. I teraz dużo zmian, które my mamy, zmian w pisowni, zmian w wymowie, brało się z tego, że ludzie nie mieli ze sobą kontaktu, nie mieli kontaktu z tymi, którzy mówią inaczej. Kiedy dzisiaj mają, to te zmiany się zatrzymały i języki już nie ewoluują tak szybko jak kiedyś.
Wracając do XIX wieku, to właśnie wtedy ukazała się książka Józefa Bliźnińskiego pod tytułem Barbaryzmy i dziwolągi językowe. Pozwolę sobie fragment tej książki zanotować. Chodzi o hasło elita. Po polsku mówi się bardzo dobrze wybór, kwiat, czego, a w żartobliwym tonie śmietanka, na przykład towarzystwa. Po co więc wprowadzono francuski wyraz elit? Pyta pan Józef Bliźniński. I to jest 1888 rok. No proszę, mija ponad 100 lat i okazuje się, że ta elita się zagnieździła w naszym języku i nikt nie zadaje takich pytań. Tak. A na pewno nie stosujemy zamiennie śmietanka. Chociaż ostatnio, a propos rozmowy dwóch polityków PSL-u nagranej i opublikowanej, tam pada nazwisko, co prawda śmietanko, ale nie wiem, czy to o tą elitę chodzi. W każdym razie nikt z nas chyba nie powie kwiat zamiast elita.
Bo znów, to było użycie metaforyczne. Mamy ciągle słowo kwiat, ale tak jak kiedyś ten kwiat metaforycznie był używany na określenie śmietanki, czy jak dzisiaj powiedzielibyśmy elity, towarzystwa czy społeczeństwa, tak dzisiaj już nie jest. Tak samo być może za 100
pod Grunwaldem poległ kwiat rycerstwa niemieckiego.
Za 100 lat ktoś usłyszy słowo moher i będzie zachodził w głowę, o co tutaj chodzi? Dlaczego zwolenników prawicy w Polsce nazywano moherami? Być może otworzy sobie jakąś książkę historyczną, gdzie mu to zostanie wyjaśnione, że był kiedyś taki materiał, z którego robiło się berety i kiedyś zaobserwowano, że babcie, które częściej głosują na prawicę i chodzą na manifestacje Radia Maria, kojarzonego z prawicą, noszą te berety i dlatego zaczęto to tak nazywać. No i takie życie.
Jest pan Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny, językoznawca. Jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak się ostatnio dzieje, że język nam się trochę zabarwia i jest w tym, wydaje mi się, bardzo kreatywny język polski. Zabarwia się nam trochę genderowo lub też genderowo. Przypomnę tutaj dyskusję, czy można powiedzieć o kobiecie, która sprawuje urząd ministra, powiedzieć, że jest ministerką, a może ministrą. Czy nasz język czeka duża reforma związana z tym, że patrzymy genderowo lub też genderowo na...
No, powiedziałbym tak. Najlepsze, najbardziej takie, powiedzmy, języki, które doszły tutaj do największych sukcesów, czy narody, które posługują się tymi językami, typu na przykład skandynawskie, w ogóle nie mają tak wyodrębnionej kategorii rodzajów w swoich językach. Jakbyśmy sobie popatrzyli na Stany Zjednoczone, to tam powiedzenie oprócz aktora i aktorki oraz króla i królowej i jeszcze garści innych zawodów, prawie wszystkie zawody są neutralne. To znaczy, jeżeli chodzi o rodzaj gramatyczny, co to znaczy? Jeżeli mówię profesor, teacher, albo używam innych słów tego typu, nie znaczy to, że mam na myśli mężczyznę czy kobietę, tylko mam na myśli po prostu człowieka, który wykonuje ten zawód. Człowiek u nas, co ciekawe, nawet jak mówię człowieka, to częściej mam na myśli mężczyznę, ale tam w Ameryce human being, zresztą to był też swego czasu problem, bo man oznaczał mężczyznę i człowieka. I teraz, jak chce się powiedzieć, że coś jest człowiekiem, a nie mężczyzną, to ciągle trzeba powiedzieć person albo human being. Natomiast nie ma czegoś takiego jak słowo człowiek neutralne w języku angielskim, ale oni się już na tyle jakby tutaj, na tyle poszli tam daleko, że rzeczywiście jedyne, z czym jest jeszcze problem, to z ustaleniem zaimka, który byłby neutralny w liczbie pojedynczej, bo niestety tam ciągle trzeba mówić he or she, a jakiekolwiek próby wprowadzenia tego, bo było ich mnóstwo, spaliły na panewce. To znaczy nie ma takiego, który by odniósł sukces.
Ale to jest tak, że pan przewiduje, że w naszym języku pojawi się teraz wysyp różnego rodzaju żeńskich form określenia?
Nie, bo chodzi o to. Co to znaczy, że my mamy równouprawnienie? Że mamy jedno słowo na określenie. Ale ponieważ polski język jest językiem, który u swoich źródeł jest strasznie seksistowski i na to nic nie poradzimy. Jak to się mówi, grupa kobiet w jednym miejscu jest rodzaju niemęskoosobowego, prawda? Czyli mówi się one, ale wystarczy, żeby tam stawić krzesło i teoretycznie już trzeba powiedzieć oni. Czy też śmieją się, a jeżeli nie krzesło, no bo teraz grupa kobiet i krzesło, to mamy problem, ale wystarczy, żeby w okolicy zabłąkał się pies, który będzie płci męskiej i już w tym momencie mamy oni, dlatego, że ten pies może nadać męskoosobowość całej grupie kobiet. I mimo, że teoretycznie większa liczba psów, to, co ciekawe, już będą znów one, jak się mówi, psy. Psy są te psy, czyli nie ci psy, prawda? Więc, co ciekawe, my mamy sytuację, w której czasami nawet dwie kategorie niemęskoosobowości włożone do jednego miejsca mogą nam w gramatyce teoretycznie tworzyć niemęskoosobowość. Natomiast to jest bardzo skomplikowane, bo to jest totalnie coś, co istnieje sobie w języku. Logika tutaj właściwie nie wchodzi. Po prostu język tworzył się w czasach, kiedy nie myśleliśmy aż tak bardzo logicznie, nie dbaliśmy tak o płeć i dlatego na skraju właśnie płci dochodzi tutaj do potworków, które mogą być bardzo, bardzo dzisiaj krzywdzące. Przynajmniej jako krzywdzące odbierane przez pewne kategorie ludzi. I teraz co z tym zrobić? Ano problem jest taki, że na przykład formą oficjalnie zatwierdzoną na czynienie jakby wyrazu rodzaju żeńskiego jest dodanie do niego końcówki k bądź ini i tak dalej. Można władca, władczyni, prawda? No i to jest neutralne, ale k, minister, ministrzyni, no nie brzmi nam za dobrze, można powiedzieć ministerka. Problem taki, że ministerka to również jest coś, co nazywa się diminutivum, czyli tworzenie, taka końcówka, która sprawia, że my coś zaczynamy traktować pobłażliwie, że to jest mniejsze.
Trochę
tak jak minister, ministerek, prawda?
Albo ministrantka.
Tak, można ministrantka, ale to od ministra. Ta. Natomiast jak mamy ministrant, ministrantka. Chodzi o to, że języki takie jak hiszpański, które mają te, no, które też mogły mieć ten problem, mają oficjalne formy, które nie są krzywdzące dla kobiet, które nie są odbierane źle. Jest na przykład szefowa rządu Argentyny, nazywana jest w Argentynie pani prezydenta. Jest prezydente? Oczywiście forma prezydente sama w sobie jest po hiszpańsku neutralna. Może być la prezydente i el prezydente, ale mimo to utworzono jeszcze w języku hiszpańskim formę prezydenta i ta prezydenta to jest oczywiście zawsze kobieta, ale ta forma nie jest nijak dla tych kobiet w jakikolwiek sposób krzywdząca. Ale jest już ministro, ministra. I to jest zupełnie naturalne w języku hiszpańskim. Natomiast po polsku ta ministra jest neutralna, ale gwałci reguły języka polskiego i językoznawcy się burzą.
Niecałą godzinę temu rozmawialiśmy z panią prorektor Akademii Teatralnej w Warszawie, profesor Barbarą Osterloff, która opowiadając o pewnej historii z uśmiechem powiedziała, że w latach 80. wisiał na budynku Akademii Teatralnej wisiał baner, chociaż wtedy jeszcze nikt nie powiedziałby o tym, że to, co wisi, to jest baner. Baner to jest słowo z języka angielskiego, zapożyczone. Takich słów w języku polskim jest multum. Chyba pierwszy raz w historii języka polskiego mamy tak niesamowity atak angielszczyzny na nasz język.
Angielszczyzny to tak, ale nie wiem, w XVI wieku mieliśmy niesamowity atak makaronizmów, czyli łaciny i włoskiego. Później mieliśmy niesamowity atak francuszczyzny, a mimo to jakoś ten nasz język przetrwał. Dlaczego? Bo język to jest nie tyle wypełnienie, ile system gramatyczny. A system gramatyczny nie zmienia się aż tak szybko i nie zmienia się tak łatwo pod wpływem innych języków. Co zresztą jest problemem dzisiaj, właśnie jeśli chodzi o te sprawy związane z tym genderem czy genderem. Dlaczego? Dlatego, że rodzaj gramatyczny jest elementem systemu gramatycznego. Łatwo wprowadzić nowe słowo, relatywnie bardzo łatwo do języka jest wprowadzić nowe słowo. Natomiast zmienić rodzaj gramatyczny, to już jest jakby sytuacja, w której jest bardzo trudno przekonać ludzi, że powinni przestać jakoś tam mówić, bo rodzaj gramatyczny czy cała gramatyka nam definiuje to, w co my wkładamy te wyrazy. Wyraz można nowy zapożyczyć bardzo łatwo, ale strukturę bardzo trudno zmienić, jak ona się raz już w wieku 3 lat na przykład człowiekowi w tej głowie ustali, bo wtedy mniej więcej czy między 2 i 4 rokiem życia nam się ustala struktura języka, w którym mówimy. I potem tę strukturę bardzo trudno nam zmienić.
Czyli my możemy starać się tylko w tą strukturę wkładać wyrazy i próbować, jeśli chcemy oczywiście, i do czegoś nam to służy.
Struktura się może łatwo upraszczać. Co to znaczy? Że jeżeli na przykład słyszę wokół siebie kogoś, kto pochodzi z Białegostoku bądź okolic na przykład, gdzie ludzie częściej używają prostszych konstrukcji, język prostszych niż na przykład w centralnej Polsce. Na przykład chodzi o celownik. W centralnej Polsce mówi się komu, a na Podlasiu częściej słyszy się formy dla kogoś. Mhm. Czyli na przykład on dał dla ciebie. Mhm. I to pierwszy raz jak się słyszy taką formę, to człowiek się burzy. Zaraz, dlaczego tak się mówi? Przecież to jest forma niepoprawna. Ale okazuje się, że jak posłuchać dłużej, to nagle ta forma bardzo łatwo wchodzi nam zamiast tego celownika, bo ona jest prostsza. I formy prostsze zwykle wypierają nam formy trudniejsze.
Jest sprytnie białostoczczanie, tak sobie.
Tak, to oczywiście u nich jest troszeczkę też na zasadzie kalki, jak niektórzy mówią. Natomiast chodzi o to, że gdyby na przykład media polskie nagle przyjęły tę formę i zaczęły ją aktywnie promować, to ona mogłaby szybko zacząć dominować, dlatego że ona jest prostsza i bardziej atrakcyjna niż forma celownika. Język angielski też jest dla nas atrakcyjniejszy do uczenia się niż język niemiecki, dlatego że ma znacznie więcej tych formów z tak zwanymi przyimkami. Zamiast form gramatycznych, prawda? Jeżeli ja mam formę zamiast, nie wiem, tam komu, czemu i muszę pamiętać, który to jest przypadek, jaką końcówkę mam zrobić w tym przypadku i tak dalej, mam w tym momencie użyć dla albo po angielsku to, to mi jest o wiele łatwiej to zapamiętać niż całą formę na przykład polskiego celownika albo niemieckiego celownika, prawda? I te formy proste mają tendencję do wypierania form trudnych. Na przykład w niemieckim dopełniacz przetrwał tylko dlatego, że Luther używał go w swoich dziełach i Luther akurat mieszkał na terenach, gdzie wtedy używano dopełniacza, gdyż już w czasach Luther dopełniacz w języku niemieckim był właściwie no, na wychodnym.
Ale chciałbym na chwilę wrócić, bo zafascynowało mnie to. To jest tak, chciałem wrócić do kwestii celownika i mieszkańców Białegostoku i okolic. Czyli jak rozumiem, pan twierdzi, że gdyby media popularyzowały taką formę, no wyobrażamy sobie na przykład, nie wiem, nagranie dwóch polityków PSL-u, którzy mówią, daj to dla Waldemara Pawlaka, prawda? I jak ale media nie... by to spopularyzowały, to byśmy...
Nie. Popularyzacja przez media to nie znaczy, że będą pokazywać polityków PSL-u, mówiących w jakiś sposób.
To był skrót myślowy.
Tak, nie, zaraz. Bo tutaj, jeżeli na przykład politycy PSL-u wyszliby i zaczęliby tak mówić w mediach, to od razu byłoby to obiektem żartów. Natomiast co innego, gdyby jutro na przykład Rada Języka Polskiego ustaliła, że jest to forma również dopuszczalna i nie z dnia na dzień, bo to wywołałoby śmiech i szok, natomiast... po jakimś czasie, nie wiem, po roku zaczęliby tego używać dziennikarze w wiadomościach i w Tok FM-ie na przykład, a po dwóch latach mówiłyby tutaj w ten sposób już elity, czy to z prawa, czy to z lewa. I po jakimś czasie, gdyby na przykład ludzie zaczęli tę formę słyszeć cały czas w mediach, to ta forma zaczęłaby wypierać formę bardziej skomplikowaną. To w drugą stronę nie działa. To znaczy celownik nie będzie tak łatwo wypierał formy z dla, dlatego że ona jest prostsza. Chociaż czasami, i to się zdarza, media, właściwie moglibyśmy powiedzieć, media zabijają języki. I to jest zjawisko ogólnoświatowe. Możemy powiedzieć, XX wiek to jest hekatomba języków na całym świecie związana z upowszechnieniem się mediów. Chociażby w XIX wieku dzieci używające języka bretońskiego we Francji były za używanie swojego języka bite, musiały klęczeć na grochu w szkole i tak dalej. I generalnie był to język bardzo prześladowany. Mimo to pod koniec XIX wieku ponad połowa ludności Brytanii ciągle mówiła po bretońsku. W XX wieku...
strajk we wrześniu szkolny też.
W XX wieku nikt już dzieci za używanie bretońskiego w szkole nie bił. Niemniej dzisiaj prawdopodobnie jakieś 5% dzieci w Brytanii ciągle używa bretońskiego. Dzieci kiedyś, jak nie miały dostępu do mediów, zaczynały używać języka swoich rodziców. Inaczej troszeczkę, ale cały czas mówiły tym językiem. Dlatego na przykład polski w Stanach Zjednoczonych czy Brazylii był w stanie się długo w XIX wieku utrzymywać. Tak samo niemiecki. W XX wieku weszły media i nagle okazało się, że czy mniejszości narodowe w Stanach Zjednoczonych, czy Indianie w Ameryce Południowej, czy mniejszości etniczne w Europie nagle przestają mówić swoim językiem. Nie z dnia na dzień. Po prostu ich dzieci, oglądając media, słysząc język domu, dany. I oglądając media, dochodzą do wniosku, że ten język, który słyszą w mediach, jest bardziej atrakcyjny. I zaczynają do innych dzieci wokół siebie mówić tym językiem. Najlepszy przykład to irlandzki. W momencie ogłoszenia niepodległości przez Irlandię w 1920, tam w okolicach 1920 roku, około 1/4 ludności Irlandii miała jako pierwszy język irlandzki, reszta angielski. Dzisiaj to jest jakiś 1%. I to mimo, że przez ostatnie prawie 100 lat państwo irlandzkie na promocję języka irlandzkiego wydało niemożebne kwoty.
A czyli to traktować należy, nie można traktować tego w oderwaniu od tego, że jednocześnie Wielka Brytania albo Ameryka wydały na promocję, w cudzysłowie promocję, jeszcze większe kwoty.
Nie, bo Wielka Brytania i Stany nie wydają nic na promocję.
Największe, używają soft power.
Nie. Największe pieniądze na przykład na promocję swojego języka, relatywnie duże, wydają kraje takie jak Francja. Skutki tego są dosyć mizerne. Natomiast, co ciekawe, języki, które odnoszą największe sukcesy międzynarodowe dzisiaj, nie mówię oczywiście o chińskim, który ma największe użytkowników, ale poza Chinami, Singapurem, Tajwanem to nie jest aż tak dużo. Natomiast jak popatrzymy sobie na te języki, które odniosły największy sukces międzynarodowy, czyli angielski, hiszpański i portugalski, to w tym momencie możemy powiedzieć, że to są języki, które no, dzisiaj nie wydają nic na promocję. No co Portugalia wydaje na promocję swojego języka? Brazylia czy Angola załatwiają jakby sprawę. To, że tam jest dużo mieszkańców. Natomiast 22 kraje mające jako oficjalny język hiszpański, jeszcze garstka innych krajów, gdzie tego się używa. Co ciekawe, jest to język, który ma 22 rady języka. Co ciekawe, angielski w ogóle nie ma rady języka, takich liczących się, a hiszpański ma te rady narodowe i jeszcze zbierają się, federalnie ustalają. Natomiast jak popatrzymy sobie, te języki nie promują się jakoś aktywnie. Po prostu są.
Wróćmy do kwestii styku takiej tożsamości etnicznej i jednak do kwestii tych pojawiających się nowych słów w języku polskim, z którymi musimy sobie radzić. 4 lata temu Piotr Spyra, prezes Ruchu Obywatelskiego Polski Śląsk i wicemarszałek województwa śląskiego, ocenił, że stosowane obecnie określenia autonomiści, ślązacy, ruch separatystyczny są nieprecyzyjne. Jego zdaniem najwłaściwszy jest przedwojenny termin ślązakowcy, określający grupę, która z tożsamości śląskiej buduje program polityczny. Ślązakowcy. Oczywiście to było 4 lata temu, minęły 4 lata i raczej to się nie przyjęło i nie spopularyzowało. Nikt o nikim nie mówił u nas, że jest ślązakowcem, prawda, jeśli chodzi o ideę. A dlaczego się nie przyjęło ślązakowcy? Może dlatego, że właśnie trudno wymówić.
Weźmy pod uwagę, że niektóre nowe określenia przyjmują się dlatego, że jest, po pierwsze, atrakcyjne osoby zaczynają używać tych słów. Nie chodzi o to, że atrakcyjne generalnie, nie wiem, ładne, ale chodzi o to, że takie osoby, które jak się obserwuje w mediach, to chętnie się powtarza to, co one mówią. Czyli jeżeli na przykład jutro politycy nasi, tudzież na przykład osoby, które są uznawane za liderów opinii w mediach.
Kazimierz Kudz jakby zaczął mówić, jestem ślązakowcem. Zawsze byłem ślązakowcem. Moja rodzina była ślązakowcami.
No to być może by się wtedy przyjęło, ale nie dlatego, że sam Kazimierz Kudz zacznie tak mówić, tylko że na przykład robimy całą nazwę partii, na przykład ślązakowcy, mogłaby już sprawić, że takie coś zaczęłoby funkcjonować, ale tutaj bardzo, bardzo trudno wyrokować, co się przyjmie, a co nie. Na przykład słowo gej przyjęło się w Polsce. Ale na przykład ślązakowiec się nie przyjęło. No i teraz chodzi o to, że pewne słowa...
Ale gej łatwo jest wymówić, a ślązakowiec jest trudno wymówić. Może po prostu chodzi o czystą mechanikę aparatu mowy.
No ale to jakby nie intuicyjne dla Polaków słowa jak wideo i kakao też się przyjęły, prawda? Więc tutaj to nie jest tak, że jak coś się nie da wymówić, to się nie przyjmie. Po prostu faktycznie ślązakowiec jest dłuższym wyrazem, natomiast pamiętajmy, że ono, moim zdaniem, pierwsze, co się kojarzy ze ślązakowcem, to...
Związkowiec.
Tak. Ta końcówka ec w Polsce nie konotuje zbyt dobrych treści. Ona z punktu widzenia narodowego jest używana tylko przy na przykład słowach typu Ukrainiec, gdzie przecież jak słyszymy Ukrainiec, to mimo wszystko...
Ostatnio działkowiec.
Działkowiec. To się kojarzy tak Kaowiec. Trochę przaśnie. Tak. Natomiast i tak samo jest ze ślązakowcem. Ślązak funkcjonuje dobrze w języku polskim i teraz ja nie widzę powodów, dla których to trzeba by w jakiś sposób zmieniać.
A co w przypadku grupy etnicznej, która, mniejszości etnicznej, która żyje w naszym kraju, zresztą nie tylko w naszym kraju, jest to notabene największa mniejszość etniczna w Europie, określana w Polsce jako Cyganie, i byli Cyganie zawsze, i mówiliśmy tak o nich, i pojawia się w pewnym momencie określenie Rom. I część Polaków zaczyna używać, część nie. Cyganie sami na przykład mają czasami problem, żeby powiedzieć sobie, że są Romami, i czasami mówią, no nie, ja jestem Cyganem. To chyba na naszych oczach się właśnie ustala.
Co ciekawe, jeszcze z Romem jest tak śmiesznie, że on się w większości ludzi w Polsce, którzy nie znają źródłosłowu tego, kojarzy z Rumunem. I to w ogóle, a ponieważ Cyganie już wcześniej kojarzyli w Polsce z Rumunami, to wydaje się to tak tym osobom, które używają tego, dosyć naturalne. Natomiast jeżeli chodzi o Cyganów, to weźmy pod uwagę, że tu jest taki problem jak przy Afroamerykanach. To znaczy tak, najpierw było słowo negro, tam po angielsku, które było neutralne. Potem to słowo negro przeszło w nigger, które jest teraz bardzo obraźliwe, i zaczęto używać black. Black było pozytywne, znaczy neutralne, a negro już było złe. Ale później i tak negatywne stereotypy na temat czarnych ciągle istniały. I słowo black też przejęło te negatywne stereotypy. To wtedy stworzono słowo African American, które miało przejąć jakby pozytywne stereotypy, a black poszło na cenzurowane. I dzisiaj to African American też już nie jest słowem do końca pozytywnym i już cały czas zaczyna się myśleć nad nowym słowem. Chodzi o to, że jeżeli na przykład jakaś grupa społeczna jest, są pewne stereotypy związane z tą grupą społeczną, to jakiebyśmy słowo nie dali nowe, to jeżeli ono albo nie zostanie przyjęte i ludzie będą cały czas mówić, co mają uprzedzenia, na przykład Cyganie, albo także ci ludzie z uprzedzeniami przejmą słowo Romowie i wtedy słowo Romowie stanie się równie negatywne, co wcześniej było słowo Cyganie. I to jest coś, co Amerykanie czy Anglicy ze swoim pędem ku poprawności politycznej wielokrotnie już przerabiali. To znaczy, tam na przykład słowo gej nie jest wcale słowem do końca pozytywnym we wszystkich kontekstach. Wcześniej było, ale po tym jak zaczęło jakby być odnoszone do homoseksualistów, zaczęto go używać również w formie niekoniecznie pozytywnej. Jak Cartman w South Parku mówi that's gay, to oznacza właśnie, że on ma na myśli te negatywne odniesienia słowa gay, które nastąpiły po tym, jak to słowo zaczęło oznaczać osoby, do których Amerykanie byli uprzedzeni. Tak samo może być z Romami w Polsce. Co prawda, osoby uprzedzone do Romów, czy też Cyganów, nie używają na ogół słowa Rom, więc na razie to nie grozi, jakby tutaj ta, powiedzmy, inflacja tego słowa. O. Natomiast generalnie taka tendencja może nastąpić, jeżeli zostaną do tego zmuszeni.
Ładne określenie, inflacja tego słowa. Tak. A ja chciałem zapytać o anihilację, innego słowa, kuroniówka. Mhm. Czyli coś, co my jeszcze pamiętamy oczywiście, czym była kuroniówka, ale młode pokolenie być może już w ogóle nie wie, czy była kuroniówka. I to tak szybko jesteśmy w stanie powołać do życia jakieś słowo i jednocześnie odesłać w przeszłość?
Pamiętajmy, wiele słów powstaje tylko dlatego, że nam się zaczynają kojarzyć z postępowaniem jakiegoś polityka bądź jakiejś gwiazdy w danej chwili. Na przykład Niemcy mają od roku określenie czasownik Waffen, określający, że ktoś kręci na przykład. Dlaczego? Bo był prezydent Wuf, który kręcił, no i teraz w tym momencie zaczęli używać tego słowa. Ale co to znaczy? Czy to znaczy, że za kilkadziesiąt lat będą pamiętać, co oznacza ten wyraz Waffen? No prawdopodobnie nie bardzo. Zresztą pamiętajmy, że mamy w naszym języku mnóstwo na przykład wyrazów, które nie do końca mają takie odniesienia słuszne już dzisiaj. Nie wiem, na przykład po polsku czasownik judzić. Albo chociażby to cyganić, żebyśmy już tutaj wrócili, mogą mieć związki właśnie z mniejszościami etnicznymi i dzisiaj może się odchodzić. Tak samo jak na przykład po angielsku jest czasownik Welsh, który oznacza oszukiwać, ale oznacza również Walijczyka. Natomiast Anglicy, na określenie właśnie generalnie kogoś, kto oszukuje, używali słowa Welsh. I tutaj znów, jeżeli mamy taki czasownik, to dzisiaj Walijczycy mogą powiedzieć, a my nie godzimy się, żeby w języku angielskim, przepraszam, walijski też jest język, ale to niewiele go już ludzi używa. Natomiast żeby w języku angielskim używać słowa Welsh. No i teraz i to słowo osoby poprawne politycznie mówiące po angielsku mogą odchodzić od używania słowa Welsh. Ale co to znaczy? To znaczy, że to słowo po prostu w pewnym momencie wypadnie z języka. I zresztą może na jego miejsce wejdzie nowe słowo, ale prawdopodobnie nie wejdzie nic, no bo jakby w tym momencie słów na określenie, że ktoś kogoś oszukuje, to w każdym języku jest wystarczająco dużo. Zresztą od czasu do czasu nowe takie słowa zupełnie naturalnie się tworzą. Natomiast generalna tendencja jest taka, że mimo wszystko, mimo że nowe słowa cały czas widzimy, że wchodzą i odnoszą wielkie sukcesy, te, czy nowe znaczenia starych słów, tak jak na przykład tutaj w omówionym na, no, poza anteną epickim.
Mhm, epicki.
Tak. To języki, i to jest tendencja znacznie szersza, w XXI wieku ubożeją. To znaczy, im więcej ludzie się kontaktują, tym słów relatywnie mniej powstaje. Dlaczego? Bo kiedyś ludzie, którzy nie mieli jakiegoś słowa, nie wiedzieli, że ono istnieje, a mieszkali na przykład w Pensylwanii, nie wiedzieli, że ktoś w Australii już wymyślił to słowo w języku angielskim, wymyślali sobie nowe słowo na określenie tego. Dlatego na przykład w języku hiszpańskim jest 15 określeń na lodówkę. W prawie każdym kraju, gdzie lodówka wchodziła, wymyślano nowe słowo. Jest frigorifico, refrigerador, nevera i inne słowa na określenie lodówek, dlatego że nie wiedziano, że istnieje jedno wspólne słowo na określenie lodówki. Tymczasem dzisiaj, jak się wpuszcza jakiś nowy produkt na rynek hiszpańskojęzyczny, to on będzie tak samo nazywany w Argentynie, tak samo nazywany w Meksyku i tak samo nazywany w Hiszpanii. I troszeczkę to sprawia, że dzisiaj te języki tworzą mniej słów. Mniej słów jest określonych, czasami są nowe słowa na określenie stanów emocjonalnych albo różnych czynności, które prowadzą do stanów emocjonalnych. Zdenerwował mnie, oszukał, zawsze będą powstawać nowe słowa, ale już na lodówkę nie będą powstawać nowe słowa.
Bardzo dziękuję za wizytę w Radiu Tok FM. Z nami był pan Tomasz Łysakowski, psycholog, dziękuję, społeczny i językoznawca. Dziękujemy bardzo, do widzenia, do usłyszenia.